czy Indie mogą stać się globalną potęgą gospodarczą z produktem krajowym brutto na poziomie 55 bilionów dolarów do roku 2047? Praca India at 100 stawia odważną tezę, że jest to możliwe. Autor postrzega tę wizję nie jako mrzonkę, lecz jako wniosek oparty na twardej analizie danych. Warunek jest jeden. Indie muszą konsekwentnie utrzymywać realny wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 8% rocznie przez następne dwie dekady. Prognoza ta radykalnie odbiega od przewidywań innych instytucji. Ernst & Young widzi gospodarkę wartą 26 bilionów dolarów do roku 2047, a Goldman Sachs szacuje osiągnięcie 50 bilionów dopiero w roku 2075. Skąd ta przepaść? Klucz do zagadki leży w odmiennym podejściu do nominalnej deprecjacji rupii indyjskiej względem dolara. Tradycyjne prognozy działają niczym ekstrapolacja przeszłości. Zakładają, że roczna deprecjacja rupii utrzyma historyczny trend rzędu 3-4,5%, obserwowany przez ostatnie 3 dekady. Subramanian twierdzi jednak, że nadchodzi fundamentalna zmiana reżimu w dynamice kursu walutowego. Jego model traktuje deprecjację jako zmienną wewnętrzną, kształtowaną przez samą gospodarkę. Ta transformacja opiera się na dwóch filarach makroekonomicznych. Po pierwsze, Indie wdrożyły ramy celu inflacyjnego, zobowiązując bank centralny do utrzymywania inflacji w przedziale 4% plus minus 2 punkty procentowe. Po drugie, wysoka stopa wzrostu realnego produktu krajowego brutto prowadzi do realnej aprecjacji rupii. Jest to wynik efektu Balassa-Samuelsona. W rezultacie, w scenariuszu optymistycznym, roczna deprecjacja rupii spada do zaledwie 0,5%. Przy 8% realnego wzrostu i 5% inflacji, po odjęciu 0,5% deprecjacji, wzrost produktu krajowego brutto w dolarach wynosi 12,5% rocznie. Przy takiej stopie produkt krajowy brutto Indii podwaja się aż 4 razy w ciągu 24 lat, co prowadzi do kwoty 55,6 biliona dolarów w roku 2047. Pierwszy filar strategii, nazwany Macroeconomic Focus on Growth and Growth Alone, opiera się na bezkompromisowym założeniu. Szybkim i stałym realnym wzroście gospodarczym o 8% rocznie. Subramanian argumentuje, że politycy muszą porzucić myślenie, iż wzrost na poziomie 6 czy 7% jest wystarczający. Kluczowym elementem jest odrzucenie zachodniego pryzmatu w debacie o nierównościach. W Indiach szybki wzrost jest najskuteczniejszym narzędziem do ograniczania ubóstwa. Zgodnie z regułą Tinbergena, polityka makroekonomiczna musi być zoptymalizowana wyłącznie pod kątem wzrostu. Obciążanie jej zadaniem redukcji nierówności byłoby nieefektywne. Aby zapewnić trwały wzrost, polityka fiskalna musi być architektem rozwoju. Indie muszą priorytetowo traktować wydatki kapitałowe, czyli tzw. CAPEX, na budowę dóbr publicznych. Należy natomiast ograniczać nieproduktywne wydatki bieżące, czyli REVEX. Fundamentem tej strategii jest odwrócenie tradycyjnej logiki długu. To wyższy wzrost gospodarczy prowadzi do obniżenia wskaźnika długu do produktu krajowego brutto, a nie odwrotnie. Szybki postęp gospodarczy opiera się również na dwóch filarach państwowości. Sądownictwie i biurokracji. Ich gruntowna reforma jest warunkiem koniecznym. Sprawne sądownictwo tworzy przewidywalne otoczenie gospodarcze, wzmacniając praworządność i zaufanie inwestorów. Równolegle konieczna jest transformacja aparatu administracyjnego. Biurokracja musi przestać być synonimem inercji. Celem jest stworzenie administracji tak efektywnej, jak w czołowych gospodarkach świata, co bezpośrednio przekłada się na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowym celem integracji jest tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Polityka gospodarcza musi jednak rozróżniać dynamikę i stagnację. Należy aktywnie zniechęcać firmy do pozostawania w stanie korporacyjnego skarłowacenia. Mowa o małych firmach zatrudniających poniżej 100 pracowników, które po ponad dekadzie istnienia nie odnotowały wzrostu. Rozwiązaniem jest strategiczne przesunięcie wsparcia. Zamiast premiować firmy za bycie małymi, należy wspierać te, które są młode. Kluczowym narzędziem stają się tutaj klauzule wygaśnięcia wszelkich ulg i subsydiów. Wykorzystanie demograficznej przewagi Indii wymaga strategicznego przeprogramowania. Zanim inicjatywa Make in India osiągnie pełny potencjał, musi ją poprzedzić pragmatyczna faza Assemble in India for the World. To logiczna sekwencja rozwoju. Najpierw trzeba nauczyć się chodzić, zanim zacznie się biegać. Cyfrowa infrastruktura publiczna, znana jako DPI, jest postrzegana jako bezprecedensowy mechanizm włączenia społeczno-ekonomicznego. Jej potencjał manifestuje się w sferze finansów, gdzie otwiera formalny obieg kredytowy dla segmentów dotąd wykluczonych. Podobną siłę demokratyzującą DPI wykazuje w sektorze edukacji i opieki zdrowotnej. Integracja społeczna w rolnictwie wymaga reform, które koncentrują się na małych rolnikach. Obecna polityka minimalnej ceny wsparcia zniekształca rynek. Rozwiązaniem jest uwolnienie potencjału rynkowego poprzez eliminację barier handlowych między Stanami. Kluczowe stają się inwestycje w fizyczną infrastrukturę targowisk oraz w cyfrową platformę ENAM. Narodowy rynek rolny stanowi narzędzie budowy realnej konkurencji i przejrzystości cenowej w skali całego kraju. Trzeci filar postępu, nazwany etycznym kreowaniem bogactwa, stanowi fundamentalny zwrot w wizji profesora Subramaniana. Bogactwo, o ile zdobyte uczciwie, postrzegane jest jako siła dobroczynna. Profesor argumentuje, że etyczne bogacenie się jest częścią indyjskiego dziedzictwa od tysiącleci. Etyka w tym ujęciu jest spoiwem gospodarki, które utrzymuje zaufanie. Rząd musi przyjąć rolę kompetentnego sędziego, a nie aktywnego gracza. Oznacza to redukcję asymetrii informacji oraz wzmocnienie nadzoru. Polityka państwa musi dokonać kluczowego rozróżnienia między podejściem probiznesowym a faworyzowaniem kolesiostwa. Czwarty filar, zatytułowany cnotliwy cykl napędzany inwestycjami prywatnymi, kreśli makroekonomiczną architekturę niezbędną do osiągnięcia celu 8% wzrostu. Inwestycje prywatne są postrzegane jako pierwotny impuls napędowy. Model ten odrzuca statyczne pojęcie równowagi na rzecz dynamiki. Gospodarka jest tu systemem w ciągłym stanie nierównowagi, funkcjonującym w ramach cnotliwego cyklu. Doskonałość w opiece zdrowotnej i edukacji stanowi fundament kapitału ludzkiego. Wymaga to podniesienia wydatków publicznych na zdrowie oraz intensywnych programów naprawczych w nauce. Czy wizja Indii jako globalnej potęgi gospodarczej w roku 2047 okaże się proroczą przepowiednią, czy jedynie śmiałym marzeniem? Czas pokaże, czy uda się przełamać historyczne bariery i zbudować nową etyczną narrację wzrostu. Być może to właśnie Indie, zamiast powielać zachodnie ścieżki, wytyczą własną drogę, udowadniając, że wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczna mogą iść w parze.